Chrystus zmartwychwstał.
Prawdziwie powstał.
Słuchajcie, jeszcze dwa dni temu, w Wielki Piątek byliśmy na początku, czy w pierwszej części psalmu 22. I sytuacja wyglądała, że tak powiem, dość strasznie. Dlatego, że otoczyły nas byki Baszanu, wściekłe psy szarpały nasze ciało, niebo było zasnute ciemnymi chmurami. Niebo było zasnute ciemnymi chmurami, wiało, padało. Na dodatek szata świątynna rozdarła się w rozpaczy i w żałobie i w oczekiwaniu i w pogrzebie na dwoje. A później, dzisiaj, nastał szybki poranek. Tak to Biblia określa. Właśnie tego typu poranek jak dzisiaj. Szybki poranek. Jak to jest ze względu na naszych angielskojęzycznych przyjaciół? Szybki po angielsku. To nie jest quick, to nie jest speedy, to nie jest fast, ale swift. Swift sunrise. Szybki wschód słońca. Czyli wreszcie noc, czy cierpienia i strachy nocy się skończyły. Wreszcie wzeszło słońce, wzeszło szybko. Wzeszło wyjątkowo jaskrawie, można powiedzieć. Wyjątkowo jaskrawo zaczęło świecić. Tym bardziej, że jego blask był spotęgowany miliardem kropli zawieruchy zeszłej nocy, nocy, która dopiero co minęła. Nastało zwycięstwo. No i teraz jesteśmy już w drugiej części psalmu 22 i zaraz po kazaniu zaśpiewamy pieśń opartą na psalmie 22 i jej drugiej części. Ale dzisiejszy dzień jest właśnie o zwycięstwie. I mówiąc o psalmie 22, właśnie powinniśmy zwrócić się między innymi do listu do Hebrajczyków, drugi rozdział i wersety od 10 do końca. I pozwólcie, że przeczytam te wersety. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia, dowódcę, kapitana ich zbawienia, uczynił doskonałym przez cierpienia, bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy, z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi, mówiąc: będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. I znowu, ufność w nim pokładać będę. I znowu, oto ja i dzieci, które mi dał Bóg. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez próby, cierpienie, może dopomóc tym, którzy przez pokusy przechodzą. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za zwycięstwo. Dziękujemy, że po wielu próbach i testach oto Ty prowadzisz nas ustawicznie ku zwycięstwu i dzisiejsza niedziela opowiada o tym wielkim zwycięstwie, które Ty dla swojego ludu zaprowadziłeś. Prosimy o Boże, abyśmy w świetle tego zwycięstwa, a nie w świetle klęski, żyli naszym życiem, abyśmy pamiętali, że oto Ty zwyciężyłeś, oto Ty prowadzisz nas ku zwycięstwu, Oto doprawdy Twoje zwycięstwo stało się naszym zwycięstwem i stało się naszym zwycięstwem już teraz. Dziękujemy Ci za to. Prosimy, poprowadź nas w prawdzie Twojego słowa. Amen. Tak więc dzisiejsze kazanie będzie trochę o Darku Ratajczaku i dobrze, że jest. Myślałem, że to nie będzie. Ale jest to niedziela zwycięstwa, jest to niedziela pojedynku, jest to niedziela, w którym ten pojedynek, czy wynik tego pojedynku świętujemy jako zwycięstwo. Słuchajcie, w rodzinie mogą być różne nieporozumienia między braćmi, ale kiedy któremuś bratu coś się dzieje, to zwykle te porozumienia momentalnie bledną, w ogóle o nich się zapomina. Momentalnie starszy brat zwłaszcza zapomni o kłótniach, zapomni o bójkach, zapomni o tym, że mu wcześniej zabierał rower. Kiedy widzi, że młodszemu bratu dzieje się krzywda, momentalnie staje przy jego boku, momentalnie staje przy jego, do jego obrony. I właśnie z taką sytuacją, nic innego, jak właśnie z czymś takim mamy tutaj dzisiaj do czynienia. Oto starszy brat patrzy, jak ktoś, jakiś osiłek, znęca się nad młodszym bratem. Widzi, że ten młodszy się boi, widzi, że jest umęczony przez tego osiłka i nie będzie, nie trzeba długo czekać na jego reakcję. Starszy brat wkracza do akcji, starszy brat broni młodszego brata momentalnie. I zobaczcie, w 10 wersecie mamy, że oto wódz naszego zbawienia, że oto kapitan naszego zbawienia wkracza do wojny. I słuchajcie, zwykle wojny prowadzi się przez starcie dwóch armii, dwóch wojsk, ale czasami jednak, kiedy dwie armie wychodziły naprzeciwko siebie po to, by walczyć ze sobą, kiedy dwie wrogie armie się spotykały, to zamiast walczyć ze sobą, i to w Biblii kilka jest tego przykładów, wystawiały najdzielniejszych wojowników, tak zwanych harcowników, z każdej strony. Każda strona wystawiała jednego albo po kilku. I ci wybrańcy, oczywiście najsilniejsi, najbardziej reprezentatywni, walczyli ze sobą i ten, który wygrał, wygrywał całą wojnę. Czyli cała wojna została, wszystko było rozstrzygnięte nie przez długie jakieś boje i potyczki, nie przez bitwę jednej armii z drugą armią, ale przez pojedynek wybranych reprezentantów, harcowników. I teraz Jezus, prawdziwy Dawid, jak jest powiedziane, ten, który jest kapitanem, który jest wodzem, wojownikiem naszego zbawienia, staje w naszej obronie i zabija Goliata. I wszystko zostaje rozstrzygnięte. Ewa, jakbyś mogła. Kolejny slajd. Dziękuję. W Księdze Izajasza 42:13 właśnie nasz Pan Jezus został w ten sposób przedstawiony. Oto Pan wyrusza jak bohater, jak wojownik, budzi zapał do walki, rzuca donośny zew bojowy, wydaje okrzyk nad swoimi wrogami, odnosi zwycięstwo. To, co miało miejsce 2 dni temu, 3 dni temu, dokładnie odzwierciedla to, na co nasz wojownik, na co nasz Pan się szykuje, który, jak czytamy, staje w obronie młodszych braci, staje w obronie nas. I o tym jest właśnie tutaj mowa. Jezus osiąga zwycięstwo w obronie swoich braci, a brat, który staje w obronie brata, słuchajcie, o wszystko można go posądzić, ale nie o jedno. Brak determinacji. Tej jednej rzeczy na pewno mu nie zabraknie, kiedy widzi, że młodszemu dzieje się krzywda i trzeba go bronić. Podobnie i ten starszy brat na brak determinacji nie narzekał. Ale pamiętacie, jest kilka urywków w Ewangeliach, że Jezus zwrócił wręcz z determinacją, zwrócił swoją twarz ku Jerozolimie, gdzie właśnie miał bojować, miał walczyć w nasze miejsce i za nas. W wersecie 11 czytamy, bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy, z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi. Jezus nie wstydzi się nazywać ich braćmi. Nie udaje się, jak to nieraz bywa wśród czy w rodzinie, nie udaje, że nas nie zna, nie wstydzi się tego, że jesteśmy słabsi, że oto słabszy jest bity przez jakiegoś osiłka, nie może sobie z nim poradzić, z tym, który się teraz nad nim znęca. Jeżeli byłby złym bratem, by się wstydził, byłby zostawił nas na pastwę tego drugiego. Podczas gdy ten brat, nasz brat, nie zniechęca się, pamiętacie, on się nie zniechęca, jak mówiliśmy wielokrotnie, nie zniechęca się, tak jak próbowali go zniechęcić, ale Panie, w stosunku do przyjaciela Jezusa, powiedzieli mu, Panie, ostrzegli go, Panie, ale już śmierdzi. Nie chcemy, żebyś jakoś estetycznie się obraził, naraził na jakąś niewygodę, bo już śmierdzi. No, starszy brat, nie zniechęciły go tego typu uwagi, ale ten staje przy nas, staje w naszej obronie. Nie zniechęca się, kiedy widzi, że świeca, knotek ledwo się tli, że już prawie płomień już prawie zdycha, już prawie go nie ma. Ani nie zdmuchuje, ani się nie zniechęca, ale staje przy nas. I zobaczcie, w 12 i 13 wersecie, który jest właśnie cytatem z tej drugiej części, z tej zwycięskiej części, bo jest właśnie taka część Psalmu 22, który za chwilę zaśpiewamy, znajdujemy tam następujące słowa. Mówiąc, raz, że się nie wstydzi w poprzednim wersecie, ale w drugim mówiąc, będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. I znowu, i tutaj zwróćcie uwagę, że to Jezus mówi, ufność w Nim pokładać będę. I znowu, oto ja i dzieci, które dał mi Bóg. Tak więc przyszedł, aby opowiedzieć nam o Ojcu, przyszedł, aby się z nami, z braćmi utożsamić, aby się za nami ująć, co więcej, aby wskazać nam drogę, a tą drogą jest ufność Ojcu. Ale zwróćcie uwagę, że pojawia się i drugi harcownik. Nazwijmy go ciemnym przeciwnikiem. Oto był pierwszy wódz naszego zbawienia, kapitan naszego zbawienia, bohater nasz, który nas stanie w naszej obronie i który będzie walczył za nami, ale pojawia się i ciemny przeciwnik. Przeciwnik na śmierć i życie. Przeciwnik, który wcale, kiedy widzi, że drugi się zbliża, wcale nie porzuci łatwo znęcania się nad nami. Nie odstąpi nas od razu, nie odda nas, nie odda młodszego brata bez walki. Jak czytamy, skoro my jesteśmy ciałem i nasz brat przyszedł w ciele, utożsamił się z nami, aby przez śmierć ciała pokonać tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Ewa, jakbyś mogła cofnąć jeden. W wersecie 14, skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Zwróćcie uwagę, że 3 razy śmierć pojawia się w tych wersetach blisko siebie. Aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Słuchajcie, zwróćcie na jedną rzecz uwagę, która mi umknęła przez wiele, wiele lat, że i aby wyzwolić, 15 werset, wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią, przez całe życie byli w niewoli. Słuchajcie, jakoś zakładałem, że o niewolę, o jakiej tu mowa, to jest niewola lęku przed śmiercią. A jednak chodzi tutaj o wiele więcej niż o taką niewolę. Nie tylko, że wyzwolił nas z lęku przed śmiercią, ale wyzwolił nas z niewoli, ku której lęk przed śmiercią nas poprowadził. Dlatego, że baliśmy się wcześniej rzeczy niewłaściwych, i o tym za chwilę mowa, i właśnie ten lęk przed śmiercią poprowadził nas ku głębszej niewoli, ku rzeczom, które już dokumentnie i do końca nas zniewoliły, a tak naprawdę zniewolił nas, czy byliśmy zniewoleni, również, jak czytamy, przez diabła. Słuchajcie, w Przypowieściach 8:33 czytamy: słuchajcie przestrogi, abyście byli mądrzy, nie odrzucajcie jej. Tak więc słuchajcie napomnienia. Nie wolno nam odrzucać napomnienia. Nie wolno nam się obrażać na napomnienie. Słuchajcie, a nie odrzucajcie napomnienia. I teraz zwróćcie uwagę. Błogosławiony człowiek, który mnie słucha, czuwając dzień w dzień u moich drzwi, strzegąc progów moich bram. Bo kto mnie znalazł, czyli mądrość i przestrogę, kto jeszcze wie, jak przyjąć napomnienie, bo kto mnie znalazł życie i zyskał łaskę u Pana, lecz kto mnie pomija, zadaje gwałt własnej duszy. I teraz pamiętacie, jaka jest końcówka tego wersetu? Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, śmierć miłują. Nie ma żadnego gruntu neutralnego. Jeżeli odrzucimy mądrość Chrystusa, jeżeli odrzucimy napomnienie, jeżeli będziemy poza zdolnością przyjęcia jakiejkolwiek korekty, ale będziemy od razu się obrażać, wszyscy, którzy mnie nienawidzą, śmierć miłują. Przypowieści 8 rozdział. Jak czytamy, Jezus przyszedł, żeby właśnie zniszczyć diabła i jego dzieła, żeby wyzwolić nas z jego sideł. W 1 Jana 3,8 czytamy: kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Czyli kolejne podsumowanie dzieła Chrystusa. Jest wiele podsumowań. Jednym z nich, pamiętamy, jest to, że uchronił nas przed nadchodzącym gniewem Bożym. Tego Jezus dokonał. Tutaj mamy podsumowanie w 1 Jana, że Syn Boży po to się objawił, aby zniszczyć dzieła diabelskie. Jak wiemy w Mateusza 12:29, albo jak może kto wejść do domu mocarza, osiłka, tego osiłka, który bije młodszego brata, który się znęca nad nim. Jak może kto wejść do domu osiłka i zabrać mu cokolwiek, jeżeli pierwej go nie zwiąże i dopiero wtedy będzie mógł go ograbić? Tak czytamy w Ewangelii Mateusza. I to jest oczywiście cytat z Księgi Izajasza. Ewa, jakbyś mogła dojść do Izajasza, 49 rozdział, w którym czytamy: czy można odebrać mocarzowi łup, albo czy mogą zbiec jeńcy tyrana? Słuchajcie, o nas tu mowa. Czy mogłeś uciec tyranowi, który ciebie chwycił za gardło, który cię bił, który się nad tobą znęcał? Czy można odebrać mocarzowi łup, albo czy mogą zbiec jeńce tyrana? Tak mówi Pan, jeńcy mocarza zostaną odbici, mowa o Tobie, i łup wymknie się tyranowi, gdyż ja rozprawię się z Twoimi przeciwnikami i ja wybawię Twoich synów. Twoim gnębicielom, i tutaj to by było trudne pytanie, nie zadam go wam, ale tutaj jest mowa o tym samym, o czym jest mowa w księdze Hioba. Twoim gnębicielom każę jeść ich własne ciało, a swoją krwią jak moszczem się upiją. I pozna każdy człowiek, że ja, Pan, mocarz Jakubowy, jestem Twoim zbawcą i odkupicielem. Słuchajcie, wszędzie, jak widzicie, to już jest któryś urywek, gdzieś wydajemy. Mamy to w liście do Hebrajczyków, mamy to w księdze Izajasza. Mamy dwóch mocarzy, mamy pojedynek dwóch. I oto ten się lituje i oto ten odnosi zwycięstwo. Jezus przyszedł i odniósł zwycięstwo nad diabłem. Przeciwnik, oskarżyciel, nasz gnębiciel, pokonany przez starszego brata. Chrystus przyszedł, by zniszczyć diabła. Oto Chrystus, kto, kim jest? Niszczycielem dzieł diabelskich. Ale w wersecie 15 czytamy, aby wyzwolić nas, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. I to nie chodzi o niewolę lęku przed śmiercią, ale ta niewola jest jeszcze szersza. Pokonawszy diabła, nasz brat wyprowadza nas na wolność. Strach przed śmiercią, jak i niewola grzechu idą w parze. Słuchajcie, to są dwie rzeczy, które idą w parze i które są połączone w tym urywku. Diabeł trzymał nas w niewoli strachu, jak i niewoli grzechu. W 2 Tymoteusza 2,25, to jest kolejny chyba slajd, w 2 Tymoteusza 2,25 czytamy, że sługa pański powinien napominać z łagodnością krnąbrnych w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Czyli taka jest perspektywa nasza, zanim starszy brat nas wyzwolił. Że oto byliśmy w sidłach diabła. Jaka jest charakterystyka sideł? No, sidła diabła są, no, charakterystyka sideł jest taka, że na ogół ich nie widać, gdzie są. Nie widać czasami, że już w nie wpadliśmy. Aż do momentu, do którego zaczynają się zaciskać na naszej szyi. I teraz my byliśmy, jaka jest charakterystyka takiego zwierzęcia, które wpada w sidła? No, charakterystyka jest niefrasobliwość. Zwierzę nie wie, w co się pakuje, nie wie, gdzie idzie. A później, szarpiąc się, myśli, że się uwolni, podczas gdy tak naprawdę to już jest koniec. Chrystus przyszedł, aby nas z tych rzeczy, w które sami żeśmy się wpakowali, które chciał nas zabić, wyzwolił nas z sideł diabła, który nas zmusza do pełnienia swojej woli. Widzicie, tu jest niewola. Słuchajcie, strach przed śmiercią jest związany z innym strachem. To jest strach przed ludźmi. I teraz strach przed ludźmi, te rzeczy są bardzo sprzężone. Strach przed śmiercią, strach przed ludźmi. I te dwa strachy z kolei sprzężone są z grzechem. Ta bojaźń, czy te bojaźnie będą prowadziły nas do grzechu. Słuchajcie, my mamy kogo się bać. Mamy bać się Boga. I słuchajcie, często jak jest powiedziane w naszych kościołach, często mówimy, ale jak to mamy się bać Boga? Nie, to kiedy jest mowa o baniu się Boga, to oznacza głęboki szacunek To nie jest strach, to jest zupełnie coś innego. Słuchajcie, to nie jest głęboki szacunek jedynie. Strach jest strachem. Pytanie za 300 tysięcy dolarów jest takie. Kogo się boisz? Biblia nie rozróżnia językowo w jakiejś słownictwie, w jakiś sposób, że o, to jest jakiś jakościowo inny strach. Słuchajcie, w podstawowym, fundamentalnym znaczeniu strach jest strachem. Mamy bać się Boga. Co to jest za strach? No ten strach nas wyzwoli. Nie mamy bać się kogo, nie mamy bać się ludzi. Ewa, jakbyś mogła kolejny slajd. Księdze Przypowieści 29-25 czytamy. Lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła, lecz kto ufa Panu, ten jest bezpieczny. O, chwila, chwila. Już sidła gdzieś żeśmy spotkali chyba. No przed sekundą. Przed sekundą. Lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła, lecz kto ufa Panu, ten jest bezpieczny. No i oczywiście groźny, dziwny 57 rozdział Księgi Izajasza, Izajasza 57, wersety 11 i 12. Bóg napomina swój lud i mówi, ale o co? O co Bóg napomina swój lud? Zwróćcie uwagę. Przed kim drżałaś i kogo się bałaś? Że stałaś się niewierną i nie pamiętałaś o mnie. Co my tu mamy? Mamy strach momentalnie, który momentalnie owocuje czym? Niewiernością. Przed kim drżałaś i kogo się bałaś, że stałaś się mi niewierną i nie pamiętałaś o mnie i nie wzięłaś sobie tego do serca? Czy nie jest tak, ponieważ milczałem i to od dawien dawna, dlatego nie bałaś się mnie? Bóg oskarża, czy zarzuca ludowi, że nie bał się Jego. Ja ujawnię Twoją sprawiedliwość i Twoje uczynki, które Ci nic nie pomogą. Żadne Twoje uczynki nic nie pomogą. Dlaczego? Dlatego, że zarzucam Ci jedną, jedyną rzecz. Nie bałaś się mnie. Drżałaś natomiast i bałaś się innych rzeczy i innych ludzi. Słuchajcie, kultura, w jakiej się obracamy, chce, abyśmy się bali diabła i wszystkie horrory i tak dalej wokół tego się obracają. Chce, abyśmy się bali diabła, abyśmy się bali czego jeszcze? O, to jest ulubione u nas w kraju. Abyśmy się bali lewiatana, abyśmy drżeli przed państwem, ale abyśmy się bali też innych ludzi. Podczas gdy zamiast tego, kogo mamy się bać? W Księdze Izajasza 8, 11 do 13. Ewa. W Księdze Izajasza 8, 11 do 13 czytamy. Tak bowiem rzekł Pan do mnie, gdy mnie uchwycił za rękę. Słuchajcie, to proszę, uchwycił za rękę, proszę pamiętać, bo to dokładnie tymi słowami kończy się urywek, drugi rozdział Listu do Hebrajczyków. Tak bowiem rzekł Pan do mnie, gdy mnie uchwycił za rękę i przestrzegł mnie, abym nie chodził drogą tego ludu, mówiąc, nie nazywajcie spiskiem, tak naprawdę, nie nazywajcie sprzysiężeniem, spiskiem, wszystkiego, co ten lud nazywa spiskiem. I nie bójcie się tego, czego on się boi, ani się nie trwóżcie. I teraz, co jest w zamian za to? Tylko Pana zastępów, i tu jest specjalnie, zwróćcie uwagę, użyte słowo, jakie słowo? No słowo wojownicze. To jest wielki bohater, bohater nasz, który wojuje w nasze miejsce. Tylko Pana zastępów miejcie za świętego, niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem. No dziwne to są niezrozumiałe rzeczy. Niezrozumiałe rzeczy. Przecież jest powiedziane w liście Jana, że gdzieś miłość usuwa lęk. ale to, że w kontekście chodzi tam o sąd ostateczny, to już jakoś nie doczytujemy kontekstu. Tylko Pana zastępów miejcie za świętego. Niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem. Chrystus wyprowadził nas na wolność, związał mocarza, ograbił go z posiadłości. Jakie to miał posiadłości mocarz? No, z niewolników. Kto był jego niewolnikiem? Ty byłeś niewolnikiem. Ja byłem niewolnikiem. Wpadliśmy w jego sidła niefrasobliwie. Myśleliśmy, że wygrywamy, a naprawdę już zostaliśmy schwytani żywcem. A następnie Chrystus ograbił go z posiadłości, osiłka, czyli z niewolników. Następnie wyprowadził ich na światło, na przestwór, na wolność. Na szybki poranek, swift sunrise. Słuchajcie, ostateczny eksodus, ostateczne wyjście z Egiptu, z domu niewoli miało miejsce. Tamto było tylko lichym obrazem tej rzeczywistości, z którą mamy tutaj do czynienia. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. I w wersecie 16 obiecałem wam, że chwyci nas Chrystus za rękę. Dlatego, bo przecież to jest oczywiste, mowa o starszym bracie. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. To ujmuje, to słowo ujmuje oznacza chwyta za rękę. Chwyta za rękę. Kogo Jezus chwycił za rękę? Aniołów bynajmniej. Jak ojciec chwytający, pamiętacie, jak się wysiada z pociągu, nie jeździcie pociągami, ale jak się pociąg zatrzymuje, otwierają się drzwi, jeszcze w tych starych typach pociągu otwierała się wielka przepaść przed dzieckiem. I małe dziecko, patrząc, jak ma teraz zejść po tych schodach w tą przepaść na peron. Ojciec chwyta swoje przerażone dziecko, by pomóc mu wysiąść z pociągu. Słuchajcie, tu jest dokładnie identyczny obraz. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, ale chwyta za rękę. Chwyta za rękę tych, którzy są potomkami Abrahama. I co więcej, jakby tego było za mało, zapewnia nas, że we wszystkim upodobnił się do braci, aby być kapłanem, aby być przebłaganiem za grzechy ludu, a że sam przeszedł przez cierpienia. I dokładnie w Biblii Gdańskiej to zacytuję, ostatni werset. Albowiem, że sam cierpiał, będąc kuszony, może tych, którzy są w pokusach, ratować. Słuchajcie, cała wymowa tych ostatnich trzech wersetów jest taka, że nasz starszy brat doskonale pamięta. Nasz starszy brat doskonale pamięta, jacy jesteśmy, doskonale pamięta, kim jesteśmy, że jesteśmy ciałem, jesteśmy słabi, wie doskonale, co to oznacza, co to znaczy stawić opór pokusą i dlatego chwyta nas za rękę i dlatego może tych, czy jest w stanie, czy proporcjonalnie może dopomóc tym, którzy przez pokusy, którzy są pośrodku pokus, a każda próba, słuchajcie, każde wyzwanie, każda niewygoda, każdy test naszej wiary jest dokładnie pokusą. Jest tą próbą, przez którą przejść musimy i oto ten, który obdarował nas zwycięstwem, jest w stanie użyczyć nam zwycięstwa na każdą taką sytuację. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci, że Ty jesteś naszym wojownikiem. Że Ty jesteś harcownikiem, który nas nienawidził, ten, który zapoczątkował, wprowadził swoimi knowaniami i swoimi swoją przebiegłością, swoimi sidłami zaprowadził i wprowadził śmierć na świat, że ten, którego nienawiść jest ogromna, ten, który chciałby nas zniszczyć, ten, w którego sidła sami żeśmy się wpakowali, że oto ten został przez Ciebie pokonany. Dziękujemy Ci za to zwycięstwo, dziękujemy, że patrząc na Ciebie, patrząc na to, co osiągnąłeś, trzymając się Ciebie i ufając Tobie, i my mamy udział w tym zwycięstwie, które stało się nasze dzięki Tobie. Dziękujemy Ci za to. Prosimy o Panie, abyśmy też nie strachali się rzeczy, których nie powinniśmy, abyśmy nie grzeszyli, bojąc się ludzi, bojąc się rzeczy, których nie powinniśmy się bać, ale abyśmy się Ciebie bali, abyśmy ku Tobie zwracali wzrok, abyśmy Tobie ufali. Amen.